Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na Rozmowy Niedokończone, program cykliczny w Radiu Maryja. Dzisiaj wtorek, a więc jesteśmy blisko tematów rodziny, małżeństwa i rodziny, w ogóle człowieka. Temat wizja męskości. Naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski, wykładowca studium rodziny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie witam, panie doktorze.
Witam również.
No i rozpoczynamy. Jak z tą wizją męskości jest? Czy ta wizja męskości istnieje? W jakim kierunku się zmierza?
Chciałoby się ciężko westchnąć na początek, bo ta wizja jest poniszczona. Ale tak właśnie po kolei. Pierwsze, w ogóle fakt, że mężczyzna do dobrego funkcjonowania potrzebuje wizji. Kobiety sobie trochę lepiej radzą, bo kobiety mają intuicję. Chociaż niestety, jak nie włączą czasem rozumu i woli, to intuicja też się prowadzi na manowce. Natomiast mężczyzna, żeby mógł tak naprawdę porządnie funkcjonować, to musi mieć wizję. To jest punkt wyjścia. Tak, każda istota rozumna, a mężczyzna w szczególności musi mieć biznesplan, to dokąd chce zmierzać. Oczywiście może, ma wolną wolę, może działać bez wizji, ale wtedy właściwie dryfuje na fali jakiś tam mód, jakichś sygnałów z zewnątrz i na fali pobudzeń podkorowych, niekontrolowanych rozumiem, czyli najczęściej gubi się po prostu, czy to będzie na terenie seksualności, czy w nałogach, czy gdzieś. Czyli rzeczywiście, żeby mężczyzna rzeczywiście zmierzał w jakąś wybraną przez siebie stronę, musi mieć wizję. To jest punkt, tak powiem, pierwszy. I teraz najważniejsza z wizji, bo wizję muszę mieć, jak zbuduję dom, muszę mieć wizję, jak zaaranżuję ogródek, jak zorganizuję wyprawę, ale najważniejsza wizja to jest wizja samego siebie. Wizja, kim ja w ogóle jestem, a potem kim chcę być. Wizja własnego szczęścia. Tutaj wszyscy wiemy przecież, że człowiek jest jedyną istotą stworzoną dla niego samego, czyli dlatego, by był szczęśliwy. Czyli tak naprawdę podstawowe zagadnienie dla każdego, nie tylko mężczyzny, dla każdego człowieka, to jest wizja własnego szczęścia. I niestety tu jest pierwsza wielka pułapka w dzisiejszym świecie, że świat wmawia człowiekowi, że może sobie wykreować wizję szczęścia. Tymczasem jest dokładnie inaczej, chciałbym być odwrotnie, ale nie odwrotnie, inaczej, a mianowicie człowiek ma odkryć swoją wizję. My jacyś jesteśmy obiektywnie i mamy odkryć, kim jesteśmy, a potem być jak najbardziej sobą, czyli czystość jest taką najlepszą receptą na szczęście, czystość bycia sobą. Niestety świat wmawia dzisiaj człowiekowi, że może sobie właśnie wykreować siebie. No, mężczyzna jest facetem z krwi i kości, w każdej komórce ciała ma napisane XY, on postanowił zostać, nie wiem, żeby kogo nie urazić, zebrą. Tak? Pomaluje się w paski, dorobi sobie maskę, dorobi kopytka, będzie wyglądał zupełnie jak zebra, ale nie będzie zebrą. I nawet jak będzie bardzo z siebie zadowolony, to, no to on ma być sobą, ma rozpoznać, kim jest. I to jest dzisiaj wcale nie takie oczywiste. Rozpoznanie, kim ja w ogóle jestem, jako ja, jako człowiek, ale powtórę, ja jako mężczyzna, tak? Dzisiaj nam się też rozmywa te role damsko-męskie. Już nie tylko role się rozmywa, płeć nam się rozmywa, prawda? Tożsamość płciową. Takie dzisiaj zachwyty, jak to dziewczyna, modelka, wygląda jak chłopak. Nie można poznać, to dziewczyna czy chłopak. Czy chłopak, model, wygląda jak dziewczyna. Takie cudowne bogactwo dwojga płci. Nie, to jest zaburzenie tożsamości. Facet ma być facetą, kobieta ma być kobietą. No ja nic na to nie poradzę, ale jestem zdroworozsądkowcem i tak na to patrzę, prawda? Mężczyzna ma najpierw rozpoznać, co to znaczy być mężczyzną. To nam bardzo Jan Paweł II pomógł w swojej wizji w tych katechezach środowych od początku pontyfikatu mężczyzną i niewiastą stworzył. Tłumaczył nam, najkrócej mówiąc, tłumaczył, że mężczyzna to jest człowiek stworzony, przeznaczony, wyposażony do tego, żeby być ojcem. Oczywiście w szerokim tego znaczeniu nie każdy musi rodzić dzieci i wychowywać je w rodzinie. Można być ojcem duchownym, można być ojcem jeszcze na inne sposoby. I teraz mężczyzna ma zapragnąć, zachcieć być tym właśnie ojcem. To jest punkt właśnie takiego wyjścia w ogóle. No ale to nie wystarczy. Potem musi się dostosować do pełnienia tej funkcji, bo każda funkcja czegoś tam od mężczyzny wymaga, od każdego człowieka wymaga, więc żeby móc być ojcem, trzeba coś z sobą zrobić. No i zgodzić się na role, które mężczyźnie są przypisane. No, te role, oczywiście można by bardzo krótko te role wymienić, to nie jest nie w tym momencie chciałem się na tym koncentrować, no ale rolą mężczyzny jest odpowiedzialność w ogóle, odpowiedzialność za powierzonych sobie w rodzinie, za odpowiedzialność za życie poczęte, odpowiedzialność i udział w wychowaniu, odpowiedzialność za byt i bezpieczeństwo, również psychiczne rodziny, prawda? No i przykład dojrzałej postawy, bo dzieci od ojca szczytują postawy, w szczególności postawa chrześcijanina dojrzałego. To wszystko są zadania mężczyzny, mężczyzna, który chce być prawdziwym facetem, chce się cieszyć byciem ojcem, powiedzmy w rodzinie, to jest najpowszechniejsze, musi wiedzieć, co do niego będzie należało i musi się do tego przystosować po prostu. To jest, bardzo wielu się totalnie gubi. Dlatego, że nie ma właśnie wizji męskości dzisiaj. Historycznie rzecz biorąc, ta wizja nam się zmieniała.
No właśnie, wizja wczoraj, wizja dzisiaj, wizja jutro. Ta wczorajsza była rycerskość, honor, tak bym powiedział, nie? Pewno taka.
Tak, tak. I bardzo, znaczy, ja powiem, że w tej ojcostwie, w tym temacie siedzę już od wielu, wielu lat. Jeśli tak mogę powiedzieć, siedzę, tak? Raz, że jestem ojcem, dwa, że ileś tam książek i jakichś publikacji na temat ojcostwa wydałem. Więc mam te rzeczy już tak jakby gotowo pokładane, ale ta intuicja jest absolutnie słuszna. Ten etos rycerski, który... Co on pokazywał? Proszę zwrócić uwagę. Dwie bardzo ważne rzeczy. Z jednej strony osoby mężczyzny ukazywał jako właśnie prawy, odważny, prawdomówny.
Mający słowo honoru.
A, no, honor oczywiście i tak dalej. Więc dawało pewien obraz osoby mężczyzny, ale co bardzo ważne, w etosie rycerskim była również relacja do kobiety. Ona była taka trochę cukierkowa, ta kobieta. Na piedestale on walczył na śmierć i życie o jej honor, znaczy o jej cześć. Mhm. Ale było wyraźnie te dwa elementy. Osobowość mężczyzny nakreślona i relacja do kobiety. I te dwa elementy muszą w każdej pełnej wizji być. Natomiast jak historycznie byśmy popatrzyli dalej, mamy czasy zaborów.
Czyli nie ma męskości bez kobiet, świata kobiet.
No, to w ogóle można więcej powiedzieć. W ogóle pojęcie męska. Męskość jest puste bez kobiet, tak?
Jak nie ma sensu.
Sięgnęli do Adama w raju, to póki nie było kobiety, on nie był mężczyzną, on był człowiekiem. To prawda, niektóre tłumaczenia mówią, że był mężczyzną, ale to nic nie znaczyło. Bo jak może mężczyzna wypełnić polecenie skierowane do ludzi, rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną, prawda? No wiadomo, że to jest po prostu niemożliwe, prawda? Ani w rozmnażaniu, ani w czynieniu sobie ziemi poddaną, bo do czynienia sobie ziemi poddanej trzeba i mężczyzny, i kobiety.
A te badania, co pan doktor zauważył, zaczął mówić? O badaniach, które... Na temat wzorca męskości.
Aha, no są. Są dzisiaj prowadzone badania bardziej na temat skutków tego, co się dzieje. Tak? Może do tego dojdziemy jeszcze. Pozwoli ksiądz, że jeszcze chwileczkę tak przebiegniemy te kilka etapów, historycznie, tak. Prawda? Więc był etos rycerski, potem był czas, no, czas zaborów, tak? Utraty niepodległości i właściwie punkt ciężkości mężczyzny przeniósł się na bycie odważnym, przeciwstawiającym się zaborcy. Prawda? On miał być odważny na polu walki, on miał być no, biernie też się przeciwstawiać na różne sposoby, mamy i drzymałe i różne, prawda? I mężczyzna, jego najważniejsza wartość to było przeciwstawianie się zaborcy. Ale zobaczmy, co się z nim działo. On za to ginął, nie było go w domu, on za to lądował w więzieniu, on za to był zsyłany na Sybir. Prawda? I bezwzględnie przez te 123 lata zaborów Polska przetrwała dzięki matkom Polkom, to nie ma wątpliwości. A z etosu rycerskiego ubyła relacja do kobiety. On miał być w polu odważny, prawda? Potem dramat. I ja o tym mówię jako pewna okoliczność łagodząca dla naszych współczesnych mężczyzn, ojców, dla nas samych. I to jest dramat II wojny światowej. I czasu po niej, tak? Mamy kilka milionów, przeważnie mężczyzn, ginie na frontach. Najlepsi synowie, oficerowie, jedna kobieta na listach katyńskich była, prawda? Kapłani, sami mężczyźni. Policjanci, mężczyźni. Urzędnicy państwowi, prawie wyłącznie mężczyźni. Profesorowie uczelni,
wtedy mężczyźni.
Mężczyźni, prawda? Jeszcze byli kolejarze mężczyźni. I kwiat narodu został zniszczony jakimś niepojętym cudem. Po wojnie, po tak zwanym wyzwoleniu, prawie 200 tysięcy mężczyzn zostaje w lasach. My się tego na historii nie uczyliśmy. Nasze dzieci nadal się tego nie uczą. To jest, mi się marzy, żeby powiedzmy w telewizji Trump zrobić regularną lekcję historii, której nie ma w szkołach.
No teraz akurat się zdarzyło, że mieliśmy bardzo dużo programów pod rząd o żołnierzach niezłomnych. No
dokładnie, bardzo dobrze, ale to powinna być systematyczna, znaczy powinna, mi się tak marzy, taka systematyczna lekcja, żeby i starzy, i młodzi sobie posłuchali, jak to naprawdę było, prawda? Dokładnie tak, prawda?
Więc... To jak pan tak mówi, to ja wejdę w słowo, 20-lecie międzywojenne jest też takim tutaj ewenementem, to znaczy zdążyliśmy odrodzić ideał mężczyzny, żołnierza Kolumba, prawda? Kolumbowie, rocznik 20, a więc społeczeństwo tutaj...
Scouting, powiedzmy, prawda? Gdzie chłopacy nosili sokół, tak i tak dalej, prawda? Gdzie rzeczywiście idea męskości odżyła. I to nie tylko idea, bo to się przełożyło na praktykę przełożyło. Ci chłopcy chodzili po górach po 20 kilo kamieni do plecaków brali. Dzisiaj powiedzieć chłopcom, żeby tak zrobili, to raczej trudno.
Ale
by
jak gdyby się ich zmotywowało, to jest możliwe. Ale teraz, panie doktorze, ten film, no, Kamienie na szanie, słyszałem, nie byłem, ale recenzje są negatywne. Też. Zamiast pokazać właśnie pokolenie tych właśnie harcerzy, a więc oddani Bogu, człowiekowi, sprawni fizycznie, troszeczkę tacy, no podobno w tych komentarzach, bo mówię...
Ja nie widziałem, nie wypowiadam się, no szkoda by było, bo to jest jeden, kolejny etos,
mógłbyś pokoleniowy
który
film,
może być
nie?
pięknie taki... wykorzystany, a można go zmarnować.
Tak słyszałem, że podobno no, pokazane jest... Może słuchacze nam się dołączą, ci, którzy oglądają.
Może.
Ale idziemy dalej, panie doktorze. Druga wojna światowa...
Czyli i mamy to takie potworne zniszczenie mężczyzn, i tak od góry, tych najlepszych, prawda? I po wojnie 40 kilka tysięcy w więzieniach PRL-u przecież ginie. Ostatni z niezłomnych zamordowany w 1962 roku, prawda? A rzesze mężczyzn, chcących troszczyć się o byt rodziny, podpisywało deklarację partyjną z jednoznacznym złamaniem sumienia, że jest niewierzącym, prawda?
Czyli partia łamała to, co mężczyzn...
Oczywiście, z założenia, prawda? Wszystko bazowało na kłamstwie i zmuszano do kłamstwa, prawda? I teraz te kilkadziesiąt lat socjalizmu też potwornie naruszyło ostatnią cechę męskości, to jest odwaga cywilna. Na szczęście nie udało się złamać. Jak słyszę, że postkomuniści mówią, że wszyscy byli umoczeni, to nieprawda, bo znam osobiście ludzi, którzy heroicznie przeciwstawiali się i nigdy nie dali się złamać.
Potem Solidarność gdzieś, orły z połamanymi skrzydłami śpiewamy, prawda? Ale jednak orły.
Ja wspominam, młodzi nie wiedzą. Ja byłem zaangażowany, miałem 20 parę lat w czasie Solidarności, prawda? Tej prawdziwej, tej pierwotnej, to był ruch moralny.
Robotnicy i inteligencji.
To było prawdziwe, szczere, wśród ludu oczywiście, bo zawsze gdzieś na górze się pojawią jakieś, ale o tym nie chciałbym też nawet mówić, prawda? Ale był absolutnie z dowodu, gdzie robotnicy sami likwidowali alkohol na strajkach, gdzie robotnicy sami wzywali księdza do spowiedzi masowo. Sam widziałem na strajkach kolejki młodych, starych do spowiedzi, niektórzy po latach. To był prawdziwy zryw narodowy. No szkoda, że nie do końca wykorzystany, tak bym
tak, powiedział. Jak wiele w naszej historii, ktoś tam zauważył ciekawie, że nam się udają państwa podziemne, nam się udają...
Nadziemne.
Tak, gorzej, kiedy jest coś wolno na przykład, nie? Kiedy jest jakaś... Ale to już na marginesie.
Tak, ale i tak ten krótki przegląd dziejów naszego narodu pokazuje, że męskość była niszczona.
A męskość w czasie transformacji po 89 roku też ciekawy aspekt. Bezrobocie, brak tutaj podstaw. Dla mężczyzny praca jest...
Potworne zagrożenia. Oczywiście, że tak. I ta pokusa zarabiania w sposób utrzymania moralnie rodziny, wątpliwy, ale jednak godziwy, prawda? Mało tego, pokusa nawet bycia całkowicie poza domem po to, żeby wyżywić rodzinę, prawda? A ojciec ma być w domu. Także tych okoliczności było mnóstwo złych.
Wpływ emigracji zarobkowej, wyjazdu.
Też wielokrotnie spotykałem z emigracją i widzę poniszczenie, zwłaszcza w drugim pokoleniu. Ale to wszystko, chciałbym, żeby to wszystko było takim przygotowaniem do pewnego olśnienia. I w tym wszystkim pojawia się Jan Paweł II. Prawda? Zupełnie coś nieprawdopodobnego, że w tak zniszczonym narodzie, chciałem powiedzieć słowo perełka, no ale to nie jest dobre słowo, tak, oczywiście, bo nie chcę, żeby to było obraźliwe, prawda? Jakiś fenomen.
Z głębi komunizmu.
Fenomen, tak. Wydobywa się fenomen absolutny, który od początku swojego pontyfikatu mówi o męskości i kobiecości, prawda? Widząc, nawet trochę proroczo pewnie, że to jest największe zagrożenie dla świata i dzisiaj my tego bałaganu w męskości i kobiecości efekty widzimy.
Z genderem się musimy uporać.
Tak, no nie, ja myślę, że to jest tak przedawkowane, że zdrowy odruch znowu...
Nie przyjmie tego.
Tak.
Ale informacji trzeba jednak. Może nie straszyć, żeby rano, wieczór, wszędzie jest
dlaczego gender. Ludzi się udaje oszukiwać?
Bo się ich do czegoś przekona. Nie?
Bo im się daje fałszywą bazę danych. I w tym sensie informacje trzeba pokazywać po to, żeby ludzie mogli sami sobie wyciągnąć wnioski. Bo tu nie potrzeba geniusza, żeby jednoznacznie odrzucił te ideologie, które są, bo to są ideologie przecież, te genderowskie. Tylko trzeba dać zdrową bazę danych. I każdy dobrostosunkowy to odrzuci i w ogóle nie będzie
sobie tak. Ale jeszcze zanim na Paweł II, bo sobie wypisałem, nie wiem, czy pan doktor to też się zgadza, bo to gdzieś znalazłem. Męskość to siła, ale nie brutalizm, ale znowu ryzyko, prawda? Takie konkretne. Mężczyzna musi umieć ryzykować. Determinacja, czyli...
Ryzyko, ale niekoniecznie brawura.
Nie brawura. Tak. Chęć działania. Zawsze działać, nie? Nie bać się działać. To mówiliśmy. Zdolność wytyczania celów. No ale jak wytyczać cele, kiedy niepewność jest, prawda? Przyszłość jego, nie wiem, ekonomiczna.
Znaczy, na szczęście mamy coś takiego jak inteligencję, która pozwala biegać myślami do przodu.
Tak.
I człowiek, który tego używa, ten jest w stanie się połapać.
Jego napędem, to jest też jego napędem.
Tak, byle tylko nie miał kompletnie sfałszowanej, jak ja to mówię, bazy danych. I wtedy jest w stanie się w tym wszystkim połapać i wyznaczyć dalekosiężne.
No, straszny przykład, Adolf Hitler miał też wizję do przodu, miał zbudowaną na bazie chorej i tak. W ogóle psychiki całkowicie zrozumiałej.
Zresztą wszyscy wielcy zbrodniarze mieli wizję.
Prawda? Stalin też, Lenin, tak, komunizm aż na wschód.
Czy w nią wierzyli, czy nie wierzyli do końca, to nie jest nam znane.
Ale wracajmy do normalnych, panie doktorze.
Właśnie, przejdźmy wreszcie do jakiejś tam normalności. Wizję męskości nam pokazuje, bo nie chciałbym mówić o tych wszystkich wypaczeniach dzisiejszych, genderach i tak dalej, prawda? Szkoda może trochę na to czasu. Czasem mówię, psy szczekają, karawana idzie dalej.
Ale to się spotyka gdzie z ludźmi młodymi mężczyznami i oni troszeczkę mają... No, źle się czują. Ten świat współczesny nie jest taki, nie się tego się nie przyznają, ale chcieliby być tymi rycerzami, tym takim.
I tak, no, i ten odruch jest.
A tu patrzą, no, spodnie takie same i żona i on, nie? No, no buty prawie że tego. Nawet moda jest taka, uniform, nie?
Tak, no to oczywiście sprzyja rozbiciu świadomości i tożsamości. Natomiast ja jestem optymistą, nie hura optymistą, ale optymistą. Ja to tak kojarzę mniej więcej z odejściem Jana Pawła II. Wtedy nastąpiło w Polsce bardzo konkretnie przebudzenie się bardzo wielu, nawet nie mężczyzn, środowisk męskich. I to ja w związku z tym, że tych parę książeczek ojcowskich napisałem,
Często
był zapraszany.
Pozytywnie.
Absolutnie pozytywnie. Najczęściej gdzieś przy zakonie, przy kościele, często przy świętym Józefie, ale to nie jest skoordynowany ruch ogólnopolski, to jest pączkowanie w wielu miejscach, choć teraz już się zaczynają pewne ramy
tworzyć. Czyli te punkty się nie widzą wzajemnie, ale
tak,
one...
Ale czują to samo, że już nie można dłużej być Piotrusiem Panem. Że już nie można być dłużej lalusiem wypacykowanym, który tam no, bawi się i patrzy, czy dobrze wygląda, prawda? To już nie jakiś playboy, który się zabawia.
No ale patrzymy do internetu, pierwsza tam jaką stronę, ale liczba singli wzrasta, mówi się, nie? Czy to ktoś nakręca specjalnie kłamiąc, bo nikt ich nie zmierzy teraz, samotnie żyjących, powiedzmy, mężczyzn czy dziewcząt?
Myślę, że wiele czynników się składa na to, że liczba singli wzrasta. Jednym z dramatycznych, bolących,
materialna
mnie osobiście.
Kwestia, tak?
Nie? Nie, wcale nie. Jestem przekonany, że nie.
Bo tak się
to
tłumaczą, że.
Drugo, trzecio rzędne.
Mieszkanie, a nie ma.
Nie, to są. Oni tak myślą często. Ja się spotykam troszkę bliżej z ludźmi, którzy mają problem, na przykład decydować się na małżeństwo, i ja od środka oglądam, co go boli. To jest problem lęku mężczyzn przed odpowiedzialnością. Mężczyźni wychowani w oderwaniu od ojców są otoczeni opieką mamusi.
Nie ma wzorca.
Nie ma. Raz, nie ma wzorca. Dwa, nie jest wdrożony właśnie do ryzyka, do pewnej determinacji, do odpowiedzialności. I on się po prostu boi. On się boi wejść w relację, gdzie on na nim
nie
będzie
chce
masowa
być,
rodzina.
Nie, boi się być ojcem, a nie może być mamą. Nie?
To jest... No on by tak tą dziewczynę to tak właśnie troszkę jako mamę zaadoptował. Mamusia się nim zajmowała, go prała. Oprawa. Ja nie mówię, że wszyscy mężczyźni są tacy, ale wielu mężczyzn, nawet przez porządnych ojców, jak ojciec wyjeżdża od świtu do nocy do roboty, czy wyjeżdża za granicę, żeby zarobić autentycznie na chleb, choć coraz częściej nie na chleb wyjeżdżający zarabiają, to syn pozostaje bez ojca, tak czy inaczej, prawda? Te warunki życia zostały tak trochę zorganizowane, że wyrwano ojców z rodzin i synowie nie wzrastali pod okiem ojca. Ja czasem tak obrazowo pokazuję różnicę między miłością mamy a miłością taty. Mhm. Powiedzmy, dzieciak taki 7-latek wchodzi na drzewo, wlatuje już wysoko. Mama jest przerażona. Ojciec też się boi, ale inaczej. Mama jest przerażona, że w tej chwili spadnie i się zabije. I co krzyczy? No złaś natychmiast, bo nie dostaniesz deseru, zabiorę ci komputer z pokoju, przez tydzień nie będziesz oglądał telewizji i w piłkę nie będziesz grać. Wszystko, znaczy, zabijesz się oczywiście do tego wszystkiego, tak? Nie ma znaczenia, czy to jest logiczne, czy nie. Chodzi o to, żeby się dzieciak przestraszył i zszedł jak najszybciej. W tym momencie mamusia go tuli w objęcia, kochany syneczku, tu całuje. Problem dla niej się skończył. Dziecko nie spadło i się nie zabiło. Każdy mężczyzna patrzy inaczej. On wie, całym sobą wie, to nie to, że on tak sobie pomyślał. On całym sobą wie, co z tego, że go w tej chwili ściągnę, jak on jutro znowu wlezie. Czyli dla kobiety jest problem, żeby nie spadł dzisiaj z drzewa i się nie zabił, a dla mężczyzny, żeby nie spadł z drzewa, łażąc po drzewach, prawda?
Z jeszcze wyższego na przykład.
No, jutro będzie wyżej, tak? Więc ojciec myśli kategoriami, albo mu zabronić skutecznie chodzenie po drzewach, to w przypadku chłopaka jest mało realne, albo go nauczyć chodzić po drzewach. I to jest zadanie ojca. Krzyczy do synka, synek wysoko wlazł i gratuluje, ale tak jak mówiliśmy, zasada alpinistyczna trzech chwytów. Dwie ręce i nogi trzymają się mocno w gałęzi, drugą nogą sprawdzasz, tak, tak, dobrze. Stajesz, sprawdzasz, czy mocna, tak, teraz możesz jedną ręką się puścić. I tak chodząc po drzewach, on nigdy nie spadnie, się nie zabije. Czyli krótko mówiąc, mężczyzna ma nauczyć dziecko chodzić w życiu, a tego nie robi. Tylko mamusia otacza swoją opieką i synek 30, 40 lat. Mogę to udowadniać przykładami.
Ale teraz mamusie się nie obrażą, mamy, no bo powiedzą, że jak... Czyli, że pan
te mamy chcą dobrze. Nie zmniejszam. Mama...
To jest etap, gdzie mama jest etap, gdzie już...
Dokładnie. Mama, jak dziecko jest małe, mama jest ważniejsza. Chodzi o to ogarnięcie emocjonalne dziecka. A gdy dziecko jest duże, tata jest ważniejszy. I trzeba by to płynnie wymieniać się tym.
Myślę, tylko... że też nie zdradzę jakiejś tam wielkiej tajemnicy, ale wiem, że na przykład w tych krajach, gdzie... Typowo Brazylia, bo opowiadają to misjonarze, ci, którzy tam pracują. Na przykład wielki procent jest przypadków homoseksualnych wśród młodzieńców, prawda? I mówi się, że głównym takim powodem jest to, że brak ojca w ogóle w rodzinie, albo też dysfunkcja tego ojca, że po prostu on się nie liczy, on nikt nie chce, nie utożsamia się z tym swoim ojcem, on nie chce być tatą takim jak jego tata i pozostaje gdzieś potem jakoś łatwość, żeby te środowiska go
To jest zaczepiły. Bardzo ciekawe i dla nas mężczyzn smutne, że zaburzenia tożsamości płciowej zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt, największa korelacja, największą winnym, nazywając po imieniu, jest ojciec.
U dziewcząt też, tak?
U dziewcząt też się okazuje, tak? No badania to wyraźnie pokazują, że... Bo ojciec jest tym, który jakby wprowadza w dorosłe życie. I wtedy, kiedy wpływ mamy jest...
Nieświadomie, bo to nie jest tak, że ojciec robi prelekcje, rozmawia, słucha i syn...
Ojciec po prostu musi być. Ojciec musi być wzorcem. Jeżeli jest pociągającym wzorcem, to dzieci pójdą za nim. Jeżeli tatuś w fantastyczny sposób funkcjonuje w domu, jest cudownym ojcem, mężem, to się dzieciom, zarówno kobiecie, dziewczynce chce się być taką żoną takiego tatusia, jak i synowi taką funkcję pełnić. Ale tatuś może obrzydzić dzieciom rodzinę, prawda? I wtedy zaczyna się ucieczka. Także ja absolutnie nie chcę obrażać kobiet, natomiast wiem, że gdy brakuje w wychowaniu mężczyzny, to są potworne deficyty i u chłopców, i u dziewcząt. I żadna kobieta tego nie jest w stanie wypełnić. Nic na to nie poradzę, prawda? I są kobiety skazane bez własnej winy, czasem z jakąś, ale bez wielkiej własnej winy, czasem zupełnie bez własnej winy skazane na to, że wychowują dziecko bez ojca, prawda?
Tak, no są sytuacje nie ich...
Losowe nawet, prawda? Ojciec umrze. Oczywiście jak ojciec umarł, to on może być tą figurą wykorzystywaną w wychowaniu. On może funkcjonować w wychowaniu. Tatuś się cieszy, jest dumny z ciebie, tatuś by to pochwalił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak ojciec poszedł do innej kobiety, tak, to niestety traci. No,
tu mamy taką postać wielką i tragiczną, Rotmistrz Pilecki, prawda? Ostatnio pan oglądał ten film, ja też sobie powtórzyłem. Ostatnie spotkanie z żoną i jej mówi... Przekaz dzieciom, żeby były dobre. Niech czytają koniecznie Naśladowanie Chrystusa. Mnie to otrzymało w więzieniu. Ale to może być taki testament, prawda? I te dzieci wychowane bez ojca, bo ten syn wspominał po tym, że cały czas on nie... Ale był ten jego ten
ojciec,
wzorzec.
Ojciec był wzorcem, tak.
Czuł go gdzieś pod świadomości.
Znam takie konkretne sytuacje, gdzie matka nieżyjąca jest wzorcem, gdzie ojciec nieżyjący jest wzorcem, prawda? I to działa. Natomiast jeżeli tata odchodzi do innej pani, to niestety się jego dziecko się buntuje przeciwko takiemu ojcu. Przy okazji buntuje się przeciwko Bogu bardzo często, dlatego że wzorzec Boga tworzy się, gdy się patrzy na własnego ojca. To też mnóstwo badań to podkreśla, że obraz Boga w sercu dziecka jest taki, jaki jest obraz ojca.
To zbierzmy do pewnej całości, panie doktorze. Czy jeszcze nie czas? Czy jeszcze coś trzeba dołożyć?
No, może.
Ja tu sobie zapisałem jeszcze świętego Pawła. Nie? To jest świetne słowa. Żony bądźcie podane mężom, mężowie kochajcie żony i tak dalej. Chrześcijaństwo, które wypromowało kobietę, ale z drugiej strony też pięknie zachowało, kim ma być mężczyzna.
Te słowa zwykle ludzi rozdrażniają albo wydobywają z nich fragmentaryczne kawałki, tak? żony bądźcie...
Pusty. Ale on to mówi, dlaczego się ty Paweł? Także...
No oczywiście.
Tak, no to co powiedział i pojechał do
mężczyźni kończą w miejscu, żony bądźcie poddane
tak, i tutaj. Mężom, tak, a widzisz, lala, święty nie? Paweł powiedział.
Nie? Nie, ale jest ciąg dalszy. Mężowie, miłujcie, jak żony bądźcie poddane w Chrystusie, czyli żony mają być poddane mężowi wtedy, kiedy on sprawuje władzę, no górnolotnie mówiąc, w imieniu Chrystusa, kiedy on się troszczy o dobro rodziny. I wtedy nie ma mu w tym przeszkadzać. Prawda? Ma prawo podejmować pewne decyzje dla dobra rodziny, służenia rodzinie. I to jest wtedy wszystko w porządku, prawda? Natomiast ojciec nie ma, mężczyzna nie ma żadnego prawa pomiatania żoną, czy wysługiwania się itd. Nie, przeciwnie, on ma być też w innym miejscu pytanie o władzę. Uczniowie jakbyś przepychali lewa, prawa, tak? To powiedział,
władza jest służba.
Chce być pierwszy, ma służyć, prawda? Więc jeżeli mąż chce służyć rodzinie, to żona nie powinna mu w tym przeszkadzać. To jest znaczą słowa świętego Pawła, prawda? I rzeczywiście największym brakiem czy bólem mężów w rodzinach, oczywiście w tych, którym ja się spotykam, z tymi cierpiącymi małżeństwami, tak, bo te przychodzą do poradni, to największym brakiem jest poczucie, że jest kimś ważnym, kimś szanowanym w domu. I abstrahuję od tego, czy on na to zasługuje, czy nie, bo różnie to bywa.
Właśnie, co powoduje ten stan, to poczucie? No ktoś właśnie mówił, że brak zajęcia, brak tego, że on nie jest tym myśliwym łowcą, nie pracuje.
Oczywiście, nie zdobywa, kiedyś, jak to ksiądz Paliński mówi, rzucał mamuta na stół, I wszyscy go podziwiali.
Z polowania
był żywicielem, tak? Dzisiaj traci pracę, żona zarabia więcej od niego. Trzeba ogromnej kultury i mądrości żony, żeby w takiej sytuacji nie pokazać, no widzisz, jak przepijesz pensję, to ja dzieci wyżywię, prawda? No bo wtedy on traci motywację. Ale to oczywiście to jest głębsze. Mężczyzna, który wchodzi w małżeństwo, wiedząc, znając swoje role, swoje przeznaczenie, to nawet chwilowa strata pracy nie zniszczy tego.
Nie,
on ma być, bo to nie jest tak, że trzeba tak zagrać, żeby on się czuł ważnym. Nie, on ma być autentycznie ważny. Na nim ma rodzina stać i wtedy nie ucieknie z tej rodziny. Niestety te ruchy feministyczne podburzają kobiety przeciwko władzy męża.
Drapieżne takie to szczególnie.
Tak, i wiele kobiet rywalizuje z mężem władzą w głupi sposób, bo ona podejmie decyzję o budowie domu, a nie on. Po pierwsze, decyzja będzie mniej racjonalna, bo jednak mężczyźni mają troszkę lepiej uporządkowane myślenie logiczne, prawda? Znaczy więcej kroków logicznych potrafią zrobić, to jest też udokumentowane, struktura mózgu na to wpływa.
Ale kobieta znowu uczuciowość budująca.
Zgoda, tylko wobec tego niech decyduje o tym, co powinno podlegać uczuciom, tak? Niech ona kształtuje relacje międzyludzkie, wie, którą ciocię trzeba odwiedzić, do której wystarczy przykład kartka, do której SMS-a, tak? I te zarządzanie relacjami międzyludzkimi absolutnie bym zostawił u władzy. Kobietę mąż niech słucha ślepo, jak żona go kopie pod stołem, to mówi tak jest, musimy iść i wychodzi, a nie mówi, co mnie kopiesz pod stołem, prawda? Nie. Natomiast na terenie, gdzie trzeba podjąć decyzję dalekosiężną, o dalekosiężnych skutkach, kredyt w banku, budowa domu, prawda, wyjazd za granicę, nie na wakacje, tylko na stałe, bo takie okoliczności, to z dwóch powodów trzeba to zostawić mężczyźnie. Po pierwsze, że on łatwiej przewidzi wszystkie okoliczności, mniej emocji będzie w tym jego myśleniu, ale po drugie, jak on tą decyzję podejmie, to on będzie brał na siebie ewentualnie złe skutki. A jak żona mu tą decyzję podejmie, to on się zwalnia. Jest taka skłonność dosyć silna, prawda?
No i jest chciałaś, masz. Szybszy powód do sporu, nie?
Oczywiście. Chciałaś, i wzajemnego. No w każdym razie tutaj ta relacja damsko-męska to jest właściwie osobny temat sam w sobie, żeby kobieta czuła się w małżeństwie kochana.
Panie doktorze, kładziemy tu kosz i zbieramy te owoce powoli. Nie, że się audycja kończy, tylko za chwilę będą telefony.
Paru ważnych rzeczy nie powiedziałem, ale to nie szkodzi.
No to powiemy, ale żeby tak już sobie, bo słuchają nas młodzi rodzice, może starsi, którzy chcą na przykład wychować swoich synów w tej prawdziwej męskości, prawda? Na co zwracamy uwagę? Czyli jeszcze raz, odpowiedni...
Na pewno kluczową rolę odgrywa dojrzałość ojca. Prawda? Jeżeli ojciec jest pies, ojciec, który jest pociągającym wzorcem, dzieci chcą być takie jak one, jak on, tak? Chłopiec chciałby nadążyć za tatą. To jest absolutnie podstawowe. Drugi, to niezależnie od tego, jak ten ojciec jest wielki, to mama powinna w oczach dziecka kreować tego ojca. Nawet jak czasem musi troszkę naciągnąć.
Czyli nawet jak czasem ten tata do końca nie jest... zdaje egzaminu, ale tato ma rację, bo...
Tatę tłumaczymy, tak, tata bardzo ciężko pracuje, tata jest zmęczony, tata
no,
jest
nie
chory.
Dziw się, bo się zdenerwował, bo coś tam.
Tak. I w każdym razie mama osłania pozycję ojca, bo wie...
Taki PR-owiec ojca, prawda?
Tak, bo wie, że dla dzieci to będzie najważniejsze w chwili wchodzenia w dorosłe życie. Dzieci się gubią wtedy, kiedy mają kiepski obraz ojca, prawda? I to bym na drugim miejscu postawił, poza tym przykładem ojca. Trzecie, co bym na pewno powiedział do tego koszyczka, jak ojciec powiedział, to absolutnie bym ułożył czas dziecka z ojcem.
Czas, danie
sam
czasu.
Sam na sam, danie czasu.
Nie pobaw się na komputerze, albo puszczę ci bajkę.
Czas. To jest czas, w którym ojciec będzie, i teraz się niektórym może narażę, kiedy ojciec będzie dotykał dziecka. Tak, dziecko potrzebuje dotyku. Oczywiście inny dotyk będzie do niemowlęcia kąpanego, inny dotyk będzie do 14-letniego chłopaka, prawda, można go po plecach poklepać.
Ale bądźmy normalni tutaj, dotyk. Te relacje.
I daje mi się sterylizować, że dotyk zły, tak? Owszem, zdarzają się skrajnie patologiczne przypadki, ale nie wolno wszystkich ludzi terroryzować tym, że jakiś tam ułamek procenta gdzieś się gubi totalnie, bo patologia zawsze się gdzieś znajdzie, prawda? Więc czas z dzieckiem to jest dotyk, to jest spojrzenie w oczy. Gdyby ojcowie raz dziennie spojrzeli dziecku w oczy, na przykład rysując krzyżyk na czole, nie chciał go sobie, bo ojciec może był święty wieczorem przed spaniem, i popatrzyli w te oczy z miłością, nie z wściekłością, nie z pretensją, nie z wyrzutem, nie przesłuchując, co zrobiłeś, przyznaj się, prawda? Tylko z miłością spojrzeli w oczy, to więź między ojcem i dzieckiem byłaby znacznie silniejsza i dzieci byłyby bezpieczniejsze przed zagubieniem w życiu, prawda? Dalej mamy dotyk, mamy spojrzenie życzliwe. Bycie z dzieckiem, no nie wiem, no misia wyleczyć, zabandażować mu główkę, jak jest chory.
Proporcjonalnie do wieku, dla faceta. Prawda, do wieku.
Tak. Ale być z dzieckiem na poziomie dziecka. To jest trudne, to kobiety by nam powinny w tym pomagać. Żeby z malutkim dzieckiem móc się nawet pobawić misiem i zabandażować mu głowę, jak jest chory, a z dużym dzieckiem rozważać poważne problemy.
No Boże, dowiesz się później, albo za mały jesteś.
Nie, to nigdy dziecko nie jest za małe, bo trzeba tylko mówić w mądry sposób, żeby zobaczyć, kiedy się kończy ciekawość dziecka, prawda? I wszystko, o wszystkim można powiedzieć. I jeżeli mówimy rzeczy, które już go nie interesują, no przestaje słuchać po prostu, prawda? Także to nie jest problem. Też bardzo bym namawiał, żeby każde dziecko miało w pamięci przygodę z tatą. Wyjazd dwudniowy, nie wiem. Brakuje dzisiaj tego. A przecież tysiące facetów jeździ tirami. Jaki problem zabrać ze szkoły z ważnych powodów rodzinnych? Przepraszam, ja jestem nauczycielem. Na 2 dni zwolnienie, pojedzie do Berlina i z powrotem. I cuda się będą wydarzały po drodze. Tak? Tata cofa ciężarówką z przepą w ciasną bramę i trafia po 5 cm z każdej strony. Zawsze podziwiałem tych facetów. W każdym zawodzie.
Ale mama może powiedzieć, że to oszalałeś, on jest jeszcze taki mały.
Tam... No więc właśnie mama powinna to też, to powinni przegadać i mama powinna to rozumieć, że to jest potrzebne. Dziecko musi mieć przygodę.
Czyli to jak ten syn tego wodza idzie na łowy z nim, prawda?
Kiedyś właśnie, postrzyżyny, polowanie, nawet gruby zwierz, nawet wojna, tak?
Dzisiaj nawet praca w polu.
Dokładnie, kiedyś były warsztaty pracy.
Z rodzicem, prawda?
Dokładnie, tata.
Pierwsze, dał mu na przykład na wiosce, czy dał mu przejechać się tym koniem, prawda, pierwszy raz. Czy wóz, czy wrócił dumny, bo przywiózł całą furę siana.
Ale widział tatę, który idzie za pługiem. A dzisiaj nie widzi się, tata wychodzi.
Nie wiadomo, co robi.
Niestety mama czasem, no tak, znowu idzie z tymi sekretarkami się zadawać i wraca tak zmęczony, że pada na pysk i dzieckiem się nawet nie chce pobawić ani porozmawiać. Jaki ma obraz ojca?
I dziecko nawet nie wie, jaki może ma zawód.
Prawda? Tata chodzi do pracy bawić się z sekretarkami, a pieniądze się bierze ze ściany, taka karteczka jest plastikowa i to się wyjmuje. Tata jest po nic. I w takiej sytuacji, gdy ojciec...
Czasami przeszkadza oglądać mi filmy, bo chcę oglądać dziennik.
Tak, no właśnie, więc...
Dziennika
ale,
nie ma.
Ale też warto żeby mężczyźni zdawali sobie z tego sprawę, że trzeba zawalczyć o każde dziecko.
Czyli coś jeszcze do tego koszyka, jakieś ważne owoce? To.
No, powiedzmy... ideę dzieciom też trzeba przekazywać. I dziecku już takiemu wchodzącemu w nastoletniość trzeba przekazywać ideę samowychowania. Ba, jeżeli ojciec nie podejmuje trudu samowychowania, to oczywiście tego nie przekaże. Ale jeżeli ojciec pracuje nad sobą i widać, jest nerwus, ale potrafi się opanować, jest taki owaki, ale zmienia się, prawda?
Jest prawdziwy wtedy, żywy. Nie?
Tak, to jest... ale widzi, dziecko widzi, że tata ciężko pracuje nad sobą, to jest jedno. I drugie, że tata po prostu...
Ja już nie mówię o takich wzrostach pięknych, jak widzi, jak się tata modli, no, chodzi do spowiedzi.
To jest to drugie, tego ksiądz nie powiedział powiedzieć. Pierwsze, że tata pracuje nad sobą. I drugie, że tata odwołuje się do istoty wyższej.
Nie ma tego, że pierwszy piątek jest, lęka. Może byś poszedł do spowiedzi, nie? Mówi do... Sam
idziemy
razem.
Chodź, pójdziemy. No? I to są takie pociągnięcie dorosłości, ale ten element samochowania...
Albo robi szum, że byłeś nam przy w niedzielę, a on sam ogląda ten...
Nie, no mecz oglądał przecież.
W ogóle jest,
no. Tata mecz oglądał, a syna wysłał na mecz. I oszust skręcił za rogiem.
Tak?
No to, znam takie relacje od księży z pokolędzie, tak? dzieci nie chodzą do kościoła. Jak to? Chodzą, wysyłamy co niedzielę, a wy? No my oglądamy telewizję. No to sobie możecie oglądać, prawda? Tylko się obudzimy potem z dzieckiem, które zupełnie odchodzi od świata wartości wyższych. Także jeszcze bym, jak już mamy wrzucać te rzeczy, to bym wrócił do wychowaniu męskim położenie nacisku na odpowiedzialność. Bo to jest główne zadanie męskości.
Nawet jak zrobiłeś źle, miej świadomość, żeby się przyznać i naprawić winę.
Owszem, ojciec może w tym uczestniczyć, tak? Synek kopia piłką o ścianę sąsiada, tam obok jest okno, tata mówi, synek, uważaj, tata jest dobry piłkarz, nie zejdzie mi. Zeszła, strzelił w szybę, tak? I to większość ojców robi. Synka za plecy, idzie do domu, idzie do sąsiada zapłacić, tak? No nie, chwileczkę. Tą świnkę skarbonkę pod pachę bierzemy, idziemy za rączkę, tak, ja jestem przy tobie, bo jesteś w trudnej sytuacji. Idziemy do sąsiada, rozbijamy świneczkę, sprawdzamy, czy starczy, nie starczy. No to ci pożyczę. A może się umówimy, że u pana sąsiada będziesz przez lato kosił trawnik, żeby to odpracować. No nie wiem.
Albo sąsiad się wzruszy, zobaczy taką scenę i powie.
Nie, panie sąsiedzi, nie. Chłopak musi odpracować. Musi czuć, że coś zrobił i za to, no ale musi być przyczyna skutek, tak?
Czyli odpowiedzialność.
Odpowiedzialność. Kształtowanie odpowiedzialności to jest chyba największy dzisiaj brak w wychowaniu chłopaków, a w wychowaniu mężczyzn dorosłych, w samowychowaniu również. Kształtowanie odpowiedzialności. Prawda? Kiedyś słowo powiedziane to było absolutnie nietykalne, prawda? Powiedział słowo, wiadomo, że to wystarczy. I jeszcze są takie tereny w Polsce, że jak powie słowo, to wystarczy, nie trzeba spisywać.
Jak dawniej słowo oficerskie, prawda? Mówiłam, no,
słowo honoru.
Tylko potem, jak żeśmy mieli tych oficerów właśnie w czerwonych tych...
To zabierano nam te najpiękniejsze wartości, które w naszym narodzie były tak pieczołowicie
czyli to są już te pragmatyczne owoce mamy już pozbierane.
Tylko, prawda, relacja do kobiety. Szacunek dla kobiet. Od dziecka kształtowanych chłopakach szacunek dla kobiet rosnący z wiekiem, prawda?
No i ten taki już taki historyczny polski, nie wstydźmy się tego, mówią, prawda, to 20-lecie międzywojenne, ale potem już on przetrwał, mimo tego bolszewickiego, kobiety na traktory i tak dalej, że kobieta ustępujemy pierwsze miejsce, otwieramy w samochodzie całą
rękę. To jest właśnie ten szacunek dla kobiet.
Kobieta-matka, prawda?
To była kobieta-matka. Niestety to dzisiaj same kobiety...
Ale to powraca. Powraca i to młode pokolenie... Widzę, że się tego nie wstydzą wcale. Naprawdę. Ja gdzieś mam takich różnych, że patrzę, znów młode chłopaki to jeszcze taki, wiadomo, 15, 16, 18, ale już koło 30 lat już wie, jak się zachować, bo podobnie robił jego tato, nie?
To znaczy, tam gdzie to robił tato, to tak. Ja tutaj akurat z tym nie jestem takim wielkim optymistą, bo nie widzę takiego lawinowego powrotu do tych gestów. Dziś kobiety same odrzucają te gesty, przepuszczam w drzwiach, proszę się nie wygłupiać.
No tak.
Ustępuję miejsca, to taka stara jestem.
No tak. No tak.
Prawda? Więc same kobiety, ale oczywiście są środowiska, w których już się przebudziły. Niektórzy środowiskach młodzieżowych, gdzieś tam w KSM-ach, w OAS-ach, gdzieś zaczynają się bawić w dobrą relację kobieta-mężczyzna. Tu bądź uprzejma, tu proszę, tu usiądź, tu ci podam, tu ci poniosę plecak. I dobrze, bo te zewnętrzne gesty, to jest myśl Karola Wojtyły, zewnętrzne gesty się uwewnętrzniają.
No i my to akurat tutaj widzimy, mamy młodzież z wyższej szkoły i kultury społecznej medialnej. Rzeczywiście, czasem tak patrząc gdzieś z boku, ktoś podchodzi, wita się, to jest pocowanie w rękę, bo jego dziewczyna...
Pięknie, że są takie środowiska.
Bramka się otwiera, wychodzi pierwsza, a czasami się zapomina, wydaje się, to jest takie błahe, ale nie, bo to jakoś już motywuje, prawda? Ustawia tego chłopaka w tej roli, którą przyjdzie mu spełnić. Panie doktorze, to jeszcze powiedzmy tak, negatywne skutki, kiedy ta męskość jest zabijana, niszczona, czym się może wyrażać? Jakieś, powiedzmy, problemy psychiczne?
Mężczyzna,
depresje, mówi się o depresjach męskich, prawda?
Mężczyzna, który nie odkrył tego, kim jest, wszedł w jakieś role, Singielka, Piotrusia Pana, nie czuje się z tym dobrze, bo nie jest sobą. Tak jak ptasze w klatce, nie może, on może sobie myśleć, że jest szczęśliwy, ale nie jest szczęśliwy. Prawda? Tak samo mężczyzna w nie swojej roli, nie ojcowskiej, szeroko mówiąc, jest na pewno nieszczęśliwy. Oczywiście to owocuje w ogóle niezadowoleniem życia, to owocuje samobójstwami, to owocuje jakimś takim...
Spadek w ogóle formy.
Siadają motywacje, nie chce mu się żyć, nie chce mu się pracować, nie chce mu się wysilać, nie chce mu się bawić, w końcu nic mu się nie chce. Prawda? Bo ma już 30 lat, on już nie zasmakował w byciu ojcem. Ja czasem tak na smaczek to opowiadam mężczyznom, i chłopakom, studentom, czasem młodszym nawet. Słuchaj, powinien być takim facetem, był taki jeden facet w historii, to jak zgubili dziecko, 12-letnie, 3 dni go szukali, już myśleli, że nie żyje, to jego żona powiedziała tak do dziecka. Dziecko, ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Nie powiedziała, mamusia tutaj umierała. Mówiła, ojciec twój. Chciałbyś być takim facetem, że w takiej chwili twoja żona mówi, ojciec twój i ja szukaliśmy. Druga scena. Przychodzi do tego faceta anioł w nocy, mówi, bierz dziecię, jego matkę, uchodź do Egiptu. I on bierze, sadza na osła i jadą.
I kto to jest? Święty?
Święty Józef, oczywiście, prawda? Święty Józef. I teraz Najświętsza Maria Panna. I ona w środku nocy siada na osła. Dlaczego? Bo on powiedział, że trzeba. To jest pozycja docelowa mężczyzny. Mężczyzna ma się tak troszczyć. Nie ma to sobie wyżądać, wykrzyczeć, prawda, i tak dalej. Wywalczyć taką pozycję. Tylko on ma na tą pozycję sobie zapracować. On tak się zajmuje rodziną. On tak się o rodzinę troszczy. Że jak on powiedział, że trzeba wstać w środku nocy i jechać do obcego kraju, to żona wstaje i jedzie, bo widocznie tak trzeba.
Zresztą to pan jest... tutaj porusza, panie dyrektorze. Warto być ojcem. Najważniejsza kariera mężczyzny.
Tak, to jest tytuł, to jest książka z 90. Ona jest tutaj troszeczkę przerobiona.
Ja myślę, że kariera to być premierem. To jest...
Ja właśnie najważniejsza to jest ojcostwo.
Albo ministrem.
Oczywiście będąc premierem można ojcować, a i trzeba by ojcować. Będąc ministrem trzeba ojcować, będąc kapłanem trzeba ojcować, proboszczem, biskupem, papieżem trzeba ojcować. I z tego wielkość ludzka Jana Pawła II wypływała, że on ojcował przecudownie, prawda? A ten podtytuł Najważniejsza kariera mężczyzny, on jest troszkę prowokacyjny. To było pisane w roku ojca przed trzecim tysiącleciem chrześcijaństwa i chciałem zwrócić przykuć uwagę mężczyzn, bo my robimy kariery, prawda? Że ojcostwo też powinno być tak samo jak kariera zaplanowane, przygotowane, opracowane, okupione jakimś trudem. Mężczyzna jest gotów do ogromnego wysiłku i wyrzeczeń dla kariery jakiejś. Co sobie wymyślił.
O, dziecko jest jak makaron, do wartości trzeba je pociągać, a nie popychać.
No dokładnie. Tamtych
to jest znowu w instrukcji obsługi, jak wygrać ojcostwo. No ciekawe pozycje. To wszystko pan, tak? Czy jakieś jest...
No tak się złożyło, tak.
Temat jest mi
bardzo bliski, w związku z tym na temat ojcostwa, no właśnie ta...
To łatwo znaleźć, wystarczy w dobrych księgarniach albo gdzieś napisać Jacek Pulikowski. I...
Jest dużo też. Jest 20 chyba jednego dnia nakręconych filmów o ojcostwie na dwóch rybach. To ksiądz Maliński z Wrocławia, duszpasterz akademicki, mnie tam kiedyś zaciągnął i tam jest taki wiele aspektów ojcostwa właśnie.
Panie doktorze, pora zaprosić już naszych słuchaczy, bo audycja nic nie znaczy bez nich, bez państwa. Zapraszamy serdecznie i słuchaczy, i telewidzów tutaj do naszego studia. Numery dla Polski Północnej 657-0011, 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014, w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Wizja męskości. Nasz gość, pan dr Jacek Pulikowski, wykładowca m.in. studium rodziny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale nie tylko. Wzięty, że tak powiem, jak to nazwać, nie rekolekcjonista, tylko bardziej...
Chociaż już czasem tak.
Takie
czasem
coś, tak, prawda?
Że jest tak, pan... prowadzę takie rekolekcje dla małżeństw.
Porady na pewno, porady dla małżeństw, dla mężczyzn, dla małżonków, dla rodziców, dla młodych małżeństw szczególnie. To im jest najtrudniej, prawda?
Czasem. Młodym. To znaczy dzisiaj w Polsce jest taka sytuacja, że my niechętnie korzystamy z poradnictwa i ludzie przychodzą, czasem jeszcze młodzi, czasem starsi, ale jak już się wszystko wali. No tak. To jest trudne.
Nie, bo jest tak, że porada polega, że ja sobie jeszcze nie radzę, więc się radzę. A porada jest po to, żeby ja był lepszy. Żebym był, prawda, mądrzejszy.
Tu pewien opór mają mężczyźni, bo jeżeli ja się kogoś radzę, to znaczy, że sam nie radzę, to znaczy, że jestem głupi, że jestem słaby. I mają taki opór przed korzystaniem z poradnictwa. To jeszcze w Polsce jest dosyć silne, no ale to się zaczyna zmieniać.
No właśnie.
Najważniejsze rzeczy jeszcze nie powiedzieliśmy, ale to nie szkodzi. To mówię,
bo jeszcze telefonu nie ma. Jak będzie telefon...
Tak. Znaczy, najważniejsza, bo jest gotowa wizja. Jak mówimy tu o wizji, o wizji, o tych złych wizjach mówimy, a jest gotowa wizja stworzona przez Jana Pawła II. 1981 rok, Familialis Consortio, Adhortacja Apostolska, 22 listopada 81 rok. Jest tam kompletna wizja, lakonicznie sformułowana. Mężczyzna jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. Czyli ma pilnować, że wszyscy, mówiąc w skrócie, zmierzali do świętości. By dobrze się rozwijali, by się nie pogubili. On ma tego pilnować. I wymienia poprzez, co ma to wypełniać. Wymienia cztery funkcje. Pierwsza, odpowiedzialność za życie poczęte. Gdyby tylko to mężczyźni zrobili, żeby przejęli kontrolę nad swoim działaniem seksualnym, to połowę nieszczęść ze świata by znikło. Rozumem i wolą, tak? Mądrą kontrolę. Drugie, to jest udział w wychowaniu. Potworny brak ojców w wychowaniu. Myślą, że matki mogą to za nich załatwić. Nie mogą.
Sprawa kobiety, matki.
Trzeci funkcja mężczyzny w rodzinie to jest praca zawodowa, ale podporządkowana rodzinie, a nie niszcząca rodzinę, to wyraźnie papież zaznacza. I czwarte, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Mamy bardzo piękną, pełną wizję.
Wiesz, czytaj i używaj, prawda?
Tak. Dokładnie. Przyjrzeć się sobie w tych czterech aspektach i mamy nad czym pracować do końca życia.
Panie doktorze, jest telefon pierwszy, bardzo prosimy. Telewizja trwa, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami?
Mój Albin z Bydgoszczy.
Kłaniamy się panu, słuchamy.
Ja również. Pozdrawiam prowadzących. Chciałbym takie kwestie poruszyć króciutko. Mi zabrakło trochę wypowiedzi pana doktora kwestii wychowania kobiet, a właściwie dziewcząt. A mianowicie taka zasadnicza kwestia, czy w przyszłości żona chce służyć rodzinie, czy rządzić. Ja uważam, że odpowiedzialność zupełnie nie rozkłada się po równi. Oceniam nawet, że gdzieś 75% odpowiedzialności za szczęście i harmonię w rodzinie spada na kobiety i w związku z tym za szczęście są znacznie bardziej odpowiedzialni niż mężczyźni. To oczywiście nie oznacza, że mężczyźni mogą robić co chcą. To wychowanie chłopców do ojcostwa tutaj pan bardzo pięknie, że tak powiem, wyłuszczył. Ja uważam, że zdecydowanie niszczy autorytet ojca taka sprawa jak na przykład bezrobocie w Polsce, no bo jaki autorytet ma ojciec, który jest bezrobotny? Trudno o ten autorytet. I wreszcie ruchy feministyczne, które też problem rodziny no, ostro wywracają. I myślę, bo tego też nie było, ale myślę, że ojcowie mają również ważny wpływ na wychowanie córek, w szczególności w aspekcie jej, ich przyszłej roli żony i odpowiedzialności za rodzinę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panie Albinie. Pozdrawiamy serdecznie.
Niektóre rzeczy pan dotknął, o które poruszaliśmy. Tak, no nie było tematem wychowanie kobiet, choć on oczywiście, on zahacza bardzo mocno ojcostwo i ja zgadzam się, że wielką przeszkodą dzisiaj, to jest paradoks, wielką przeszkodą w sprawowaniu funkcji mężowskiej, ojcowskiej, wielką przeszkodą w uszczęśliwianiu kobiet są same kobiety. Podpuszczone, podjudzone czasem przez właśnie ruchy feministyczne i tak dalej. I na pewno wychowanie kobiet jest samym w sobie ważnym tematem i ono się zazębia bardzo mocno o skutki potem dla rodziny. Tak? Jeżeli kobiety będą wychowywane do ról sobie przeznaczonych, matczynych, ale będą w tych rolach dowartościowane, to chętnie w te role wejdą. Natomiast jeżeli w tych rolach czują się no, gorsze, bo niestety świat tak to kreuje, gary pieluchy pogardliwie, prawda? To będą od tych ról uciekać. To jest złożone, to nie chciałbym obwiniać kobiet. Natomiast jest na pewno, mogę powiedzieć, że jest na pewno faktem, że jeżeli w małżeństwie kobieta zgodzi się być przede wszystkim mamą, nie kariera w bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym, tylko przede wszystkim mamą. A jeżeli praca zawodowa, to wtedy, kiedy dzieci już tam odchowane trochę i już funkcjonują tak, że można. Ale mężczyzna ją za to na rękach nosi, ona jest panią domu, a nie kurą domową, to te małżeństwa cudownie funkcjonują. I ta kobieta nawet ma dość energii, żeby się przeciwstawiać otoczeniu. Bo one, koleżanki się nad nią litują, jak ty jesteś biedna, ty taka kura domowa, ty z tymi dziećmi się musisz męczyć, byś się rozwinęła w pracy. A tak na marginesie, największy rozwój człowieka, to jest przede wszystkim pokonywanie własnego egoizmu. Jeśli chodzi o kobietę, dokonuje się, gdy się pochyla nad rodzonym dzieckiem. Nie ma drugiej takiej sytuacji, gdzie ona się tak łatwo wyzbywa egoizmu. Czyli każde dziecko jest cudowną szansą na rozwój, a kobiety nie wykorzystują, uciekając do pracy.
A popatrzmy, te feministki walczące, to co tak naprawdę jest tam pod tym? No przecież ani to nie ma związku normalnego, ani tam nie jest, nie ma tam dzieci. Jeżeli jest tu gdzieś jakoś tam, no to bardzo to jest jakby takie dorabianie teorii do swoich przypadków bolesnych.
To znaczy, ja myślę tak, że kiedyś mówiłem nieładnie na te panie feministki, głupie baby, czy coś takiego, prawda?
Trzeba uważać, bo to procesy się zaczęły.
Ale mówię, kiedyś mówiłem. Kiedyś tak mówiłem, nie przyłapano mnie na tym, więc może uniknę procesu, ale dzisiaj mówię, są biedne, pogubione kobiety. I ja myślę, że te ideologie feministyczne to wytworzyli niedojrzali mężczyźni, którzy chcieli się dobrze urządzić, prawda? Zwalić odpowiedzialność na kobiety, podpuścić
je. Jak pan myśli, to przygaśnie, czy będzie bardziej jeszcze...
To znaczy, ja mam jedną taką teorię na odbudowę tego, co normalne, żeby jak, i to się pomału zaczyna dziać w Polsce, nie tylko w Polsce, żeby coraz więcej było normalnych małżeństw, gdzie kobieta jest kobietą, mężczyzna mężczyzną, gdzie dzieci są na swoim miejscu, nie są pępkami świata, mają, znają swoje miejsce, pracują nad sobą i tak dalej, i tak dalej, gdzie tym rodzinom zacznie się zazdrościć, czyli odwołamy się do pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy ludzie patrzyli na nich, zobacz, jak oni się kochają.
Też trzeba właśnie
my też tak chcemy.
Że widzimy rodzinę wielodzietną, idącą osiedlem i zazdrościmy, prawda? A nie, że...
Oby tak było.
A nie, o jak ty biedny, ona, Boże, jak oni
ma... Szwagierka, która ma... I brat żony, tak? Moja szwagierka ma 11 dzieci. Pytaliśmy ją wielokrotnie, co było dla ciebie najtrudniejsze. A dzieci były bardzo gęsto, tam jeszcze trzy parę bliźniaków się zmieściły w tych 11.
No to mówi, dlatego, czyli
największym problemem było to, że się wszyscy nadenobitowali, jaka jestem biedna, prawda? Że to był największym psychicznym problemem, prawda? I oczywiście była utrudzona, była umęczona, urobiona, jak to jej
czy to współczucie
mówią.
Takie,
ale to takie...
Z pogardą.
Tak, i zdarzały się takie odpowiedzi, że to wszystko pani, tak, i będą pracowały na pani emeryturę. I to jest, uważam, bardzo ładna odpowiedź, prawda? Tak. Bo ci, którzy tak się litują nad wielodzietnymi sami, no to z tego, że oni zarobili na emeryturę, ale nie będzie kto miał im szklanki wody podać. Bo nie mają swoich dzieci, prawda?
Jest telefon, cały czas są telefony, panie doktorze. Tak. Proszę bardzo, słuchamy. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Po pierwsze, bardzo dziękuję za podjęcie tego tematu w telewizji. Pozdrawiam serdecznie prowadzącego ojca i pana doktora. Dziękuję przy okazji za wspaniałe książki. Mam tu przed sobą znakomite książki, które gorąco polecam wychowawcom w dzisiejszych szkołach. Sama korzystam, jestem emerytowanym nauczycielem. Zaczęłam w pierwszej klasie licealnej od Ewa czuje inaczej i Krokodyl dla ukochanej. Jest znakomicie napisana sprawa szacunku chłopców do dziewcząt i właśnie to, co pan doktor powiedział przed chwileczką, bardzo często dziewczyny czy kobiety pewne sprawy jak gdyby gaszą. Znakomita jest książka Warto pokochać teściową. Fantastycznie napisane jest właśnie o relacjach w małżeństwie i w rodzinie. Również jest znakomita książka Warto żyć zgodnie z naturą. Zresztą wszystkie książki, ale już absolutnym hitem jest Warto być właśnie ojcem. I myślę, że sądzę, że warto przytoczyć tutaj fragment listu, który pana profesora Fijałkowskiego, znakomitego lekarza, który zamiast wstępu tutaj jest zamieszczony ten list i jest tam coś takiego. Znalazł się ktoś, pisze pan profesor Fijałkowski, kto obdarzony niewątpliwie światłem Ducha Świętego podjął temat najważniejszy. Myślę także przede wszystkim dla kobiety. Mówiąc o ładzie w rodzinie, ustosunkowałeś się, Jacku, pisał do autora, frontalnie do władzy, mąż głową rodziny. Wszyscy omijają ten temat, no bo jak go podejmować w dzisiejszych czasach? Znakomicie właśnie. Jeśli to, co pan doktor powiedział, jeżeli mąż kocha żonę, no to żona daje temu mężowi być autentycznie głową, tak jak w raju. Adamie, gdzie jesteś? To zresztą w tej książce tam też jest znakomite to słowo. Bardzo panu doktorowi dziękuję za wszystkie książki i jeszcze raz to, co pan powiedział dzisiaj również. Popatrzeć na właściwie na świat z wysokości oczu dziecka. To jeszcze wcześniej mówił, prawda, pamiętamy Korczaka. Również piękna jest dedykacja swojemu synowi. Pan profesor zadedykował jedynemu mojemu synowi Jasiowi i właśnie w myśl zasady. Marny ten mistrz, którego uczeń nie przerasta i z wielką skromnością i cudownym wyczuciem sprawy, mówię jako kobieta odwołująca się do uczuć, obyś mnie synu przerósł o głowę. Przerosnąć o głowę w tych tematach, no nie chcę tu kadzić, bo to nieładnie, ale bardzo panie doktorze dziękujemy. Znakomicie, dobrze by było, żeby ten program jeszcze był powtórzony, ponieważ powinno go obejrzeć bardzo wiele osób. Ja wiem, jest sakrament, są inne audycje również. Dziękuję bardzo.
Panie Ewo, dziękujemy bardzo za słowa. Właśnie tu nie było jakiegoś problemu, tylko...
No nie było.
Podziękowanie i zachętę do czytania, bo to nie tylko to, że bo pan napisał tyle książek, tylko te książki są po coś, prawda?
To są książki pisane zdroworozsądkowo i prostym językiem. innego nie umiem. Natomiast faktycznie książka Warto być ojcem, to miałem takie piękne sygnały, że ludzie, mężczyźni, którzy po przeczytaniu gdzieś ich olśniło, że oni jednak chcą być ojcem.
Czy, że chcą być tatusiem. Dla brata mojego.
Dobrze, już trudno, niech stracę. Z dedykacją. Dobrze. Także, bo to jest, pokazuje pewne patrzenie. Ja generalnie myślę, że gdyby mężczyzna tak zachwycić ojcostwem, zobaczcie, to jest cudowna, fantastyczna, no więcej niż przygoda, bo to nie jest przygoda, to jest sens życia, prawda? To pewnie by wielu poszło. Zamiast te wszystkie zabawy, które świat im oferuje, puste i coraz mniej atrakcyjne. Właśnie jak to zrobić?
Jak pan doktor argumentuje najbardziej na takich spotkaniach? Bo macierzyństwo jest to bliskość, ciepło, dziecko, wiadomo, naturalne. Kobieta jest...
W takim sensie samo się generuje macierzyństwo. Tak? Jeżeli kobieta nie odrzuci dziecka, to ona się odnajduje w macierzyństwie. A mężczyzna trzeba się nauczyć. Trzeba mieć ten biznes plan. I to jest ta trudność męska. Zachwycić się. Ja czasem tak próbuję jakoś podejść tym mężczyzn, żeby poczuli. No, naprawdę kapitan schodzi w czasie katastrofy, schodzi do maszynowni, wynosi pijanego majtka na plecach, narażając życie. Dlaczego on to robi? Bo on na tej łajbie jest pierwszy po Bogu. I to jest dla niego takie nobilitujące, że gdyby mężczyźni powrócili na pozycję w małżeństwie pierwszy po Bogu, wszystko by zrobili. Tylko żeby kobiety chciały nas podziwiać, tak?
No tak.
Czasem nawet troszkę na zapas, ale tak już poważnie.
Czyli kobieta jest oficer pokładowy bardziej taki ten pierwszy.
Kobieta jest absolutnie niezbędna w dobrym funkcjonowaniu rodziny. Tylko niekoniecznie w wytyczaniu trasy. W ogarnięciu wszystkiego, zwłaszcza uczuć małych dzieci, emocji dzieci. No żaden facet ze z tym nie poradzi. Ona wie, dlaczego płacze, on nie wie, dlaczego płacze. Zrób coś, ryczy. Ona wie, że płacze, bo uszko, bo kolka, bo coś, prawda? Ona klimatu domu nie stworzy mężczyzna. Tylko nie mówmy, że coś jest ważniejsze, że ważniejsze jest, nie wiem, bo kto jest potrzebniejszy? Dalekowic czy Krótkowic? No zależy do czego. Więc niech na gnieździe siedzi Dalekowic, bocianim, a niech Krótkowic nad mapą, albo niech igłę nawleka, prawda? I dziękować jednemu i drugiemu, że jest pożyteczny, bo to jest potrzebne, prawda?
Jest telefon kolejny, bardzo prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam, słuchamy. Kto jest z nami?
Szczęść Boże, kłania się Anna z Niemiec.
Szczęść Boże, witamy Pani Anno, kłaniamy się.
Ja mam takie pytanie. Jestem matką, która sama wychowywała dzieci. Oczywiście mój mąż w nieelegancki sposób rozstaliśmy się. Właściwie mój mąż odszedł do innej kobiety. I dzieci były małe. 7 lat i 4. W tej chwili już ma 33 i 30. I ja mam takie pytanie, to była niesamowita jakby udręka w wychowywaniu w związku z tym, że bardziej odpowiedzialnie podchodziłam do życia i w trosce o to, jak sobie sama dam radę finansowo i wychować dwóch chłopców. Chłopcy skończyli studia, szczęśliwie ożenili się, ale niestety mam ogromny problem. Odeszli całkowicie od Pana. I mam takie pytanie, gdzie często jeżdżę na rekolekcje, nikt mi na to nie może dać odpowiedzi. Dzieci wychowywałam w duchu wiary. Do 18 roku życia chodzili ze mną do kościoła i później nagle się coś stało. Jeden syn mówi, że jest ateistą. W tej chwili zostaje mi tylko modlitwa. Bardzo spędza mi to sen z oczu, ponieważ nie widzę w tej chwili na żadną nadzieję na nawrócenie. Moja mama była bardzo wierząca, pomagała mi w wychowywaniu, czyli mieli wzory w domu, ale nie było ojca. I moje pytanie, panie doktorze, czy z tego powodu, że moi chłopcy nie mieli wzoru ojca, nie mieli ziemskiego ojca, czy jest to przyczyną, jak mogą się odnieść i kochać ojca niebieskiego, którego nie można uchwycić, nie można przytulić, nie można podać jemu rękę. Czy to może być przyczyna odejścia od Pana?
Tak, zdecydowanie.
Ja może przejdę na odbiór, tak?
Dziękujemy bardzo, Pani.
Statystycznie rzecz biorąc, właśnie przy zaburzonym ojcu, przy ojcu, który odszedł, przy ojcu, który nie jest wzorcem, statystycznie bardzo często i chłopcy, i dziewczynki odchodzą od Boga, prawda? To jest normalne zjawisko, tylko żebyśmy nie przyjęli, że to jest determinizm, że tak musi być, bo nie musi być. I oni ciągle mogą powrócić do Boga i czasem w jakichś dramatycznych sytuacjach życiowych, w jakimś zakręcie życiowym odnajdują. To takie jak polskie, jak trwoga, to do Boga. Ale uporządkujmy. Więc rzeczywiście na pewno udział w tym odejściu, niechlubny udział w odejściu chłopców od świata wartości ma ojciec. świadomy czy nieświadomy tego, ma w tym udział. Dla matek, które same wychowują dzieci w tej chwili, jeszcze są małe, można takie jakieś, no nie chcę powiedzieć protezy ojca, ale stawiać w polu widzenia dzieci prawdziwych mężczyzn, którzy będą cudowni, których warto naśladować. To może być brat mamy, to może być kuzyn, to może być tam starszy, czy to może być kapłan, to może być nauczyciel czasem.
Nawet
instruktor harcerski, dziadek, jeżeli nie jest jeszcze za stary, bo to dziadek to nie może być dziadek taki trzęsący się, tylko facet, który może piłkę pokopać, Rześki, prawda? Tak. Rześki dziadek. Więc jest ważne, żeby w polu widzenia pojawiali się inni mężczyźni, żeby mogli spojrzeć w górę, o, chciałbym być taki jak ten. To jest jedno. Święta Monika modliła się, nie wiem jak długo, ale bardzo długo, co najmniej kilkanaście, może więcej lat, o nawrócenie świętego Augustyna. I to rzeczywiście jest najkonkretniejsza rzeczą w tej chwili pani może
robić. Bez modlitwy, tak, święty Augustyn.
Tak, ale on gdzieś tam musiał się na to otworzyć, także to Pan Bóg nie zmusił pani synów do tego, żeby się nawrócili, ale pani może przygotować grunt, tak? Natomiast ja często rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy odeszli i stwierdzam, akurat mężczyźni, często są zakłopotani, bo odszedł, no ile miał lat, tam 14, 15, 18, jak był pełnoletni, już nie musiał, no dobra, na skutek studiów teologicznych, no nie, no tak szczerze mówiąc, koledzy przestali chodzić, w piłę poszedł pograć, nie chciał mu się iść, rodzice już nie dopilnowali, czyli tak trochę z lenistwa odszedł. Nie na skutek jakichś głębokich przemyśleń, prawda, doszedł, że Boga nie ma i dlatego odszedł. I my mówią tak często, ci mężczyźni już dorośli, 30 i starsi, letni. Proszę pana, jak ja poczuję potrzebę, to będę chodził do kościoła. Jemu to rozbijam, bo nigdy nie poczujesz potrzeby, jeżeli nie będziesz chodził. Jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli zaczniesz chodzić, możesz pomyśleć tak. Ludzie, którzy chodzą do kościoła, mniej chorują w sensie psychicznym. No to jest faktem. Nie rozwodzą się tak często, a ci, którzy regularnie chodzą, się bardzo rzadko rozwodzą. Ludzie, którzy chodzą do kościoła, mają mniej depresji, tak mają trwalsze rodziny, nie zdradzają żon, ich dzieci są lepiej wychowane i tak dalej. Czy nie warto wejść do grupy ludzi, którzy chodzą do kościoła? Oczywiście to jest...
Takie tam, troszkę targowe, nie?
Takie powierzchowne na razie. Więc ja mówię tak, jeżeli chciałbyś wejść do tych, którzy się nie rozwodzą, którzy mają trwalsze małżeństwa i tak dalej, to możesz zmusić siebie, żeby chodzić do kościoła. Nie możesz się zmusić, żeby stał się wierzący. Ale jeżeli zmusisz siebie i będziesz chodził do kościoła regularnie, to ja mam takie podejrzenie, bo wiele przypadków to potwierdza, że wzbudzi się w tobie potrzeba chodzenia. I Pan Bóg znajdzie do ciebie dojście, że się po prostu nawrócisz na normalnej świecie. I takich przykładów opowiadać wiele. Tylko, że czym jest przed skutkiem? Abyśmy mieli skutek, że ja poczuję tęsknotę, brak chodzenia, skoro nie chodzę od 20 lat, bo mi się nie chciało i przestałem chodzić, prawda? I jeżeli taki człowiek rozumowo to przyjmuje, właściwie no, czasem go podpuszczam inaczej, mówię, dobra, małżeństwo wam się sypie, mam taki sposób, jakbyś chciał wejść do grupy małżeństw, w których się rozwodzi 2%, to mam na to sposób, tylko to kosztuje godzinę w tygodniu. A jeżeli byś chciał wejść do grupy, gdzie się rozwodzi 0,07%, 0,07%, to musisz jeszcze do tego dorzucić 30-40 sekund dziennie.
Taki trening gdzieś jakby.
Chodzisz godzinę w tygodniu, 40 sekund. Dobra. To tak, raz w tygodniu razem z żoną do kościoła. Nie musisz tam unosić w powietrzu, gorliwie modlić, bo nie umiesz. Chodzić, po prostu ofiarować to, ten czas. I raz dziennie odmówić wspólnie Ojcze Nasz. Ze słowami i odpuść na nasze winy, jako i my odpuszczamy. Jeżeli to zrobisz, ja nie spotkałem pary, która modliła się wspólnie i doszło do rozwodu. Znaczy, miałem taki przypadek niecały rok temu, w czerwcu. Proszę pana, jesteśmy pierwszym przypadkiem, którzy się modliliśmy wspólnie i jesteśmy po rozwodzie. W styczniu rozwód, w czerwcu przyszedł i mówi, jesteśmy po rozwodzie, żona odeszła do innego mężczyzny, ja jeszcze walczę, ale rozwód został orzeczony. Ja pytam, a kiedy przestaliście się modlić? A skąd pan wie? No wiem. Doświadczenia. Kiedy przestaliście się modlić? Półtora roku wcześniej. Tak wystarczyło półtora roku i się ich drogi rozlazły.
Nie było... Wcześniej byli na jakimś poziomie takim dosyć głębokim?
No, duchowym? Modlili się codziennie wspólnie. Aha. Ja i tam nie wnikałem w to, jakie to była wspólnota.
A czy nie, jakiś był... tam kościół domowy, czy jakieś...
Nie wiem. Nawet to poszło, rozmowa poszła w inną stronę troszkę. Także w każdym razie, jeżeli by trwali do tego stycznia, to do rozwodu pewnie by nie doszło. Bo nie doszłoby do sytuacji, które poprzedziły rozwód, prawda? Jeżeli komuś przeszkadza przykazanie nie cudzołóż i odrzuci przykazanie, odrzuci Boga, no to już przestaje przeszkadzać, tak? to już może to robi.
Jeszcze jedno pytanie, panie doktorze, bo czas ucieka, chyba już telefonów nie będzie teraz, bo będzie okazja w drugiej części też poniekąd...
Radiowej.
Tak, radiowej. Ale na przykład pojawia się ojciec, który do końca nie spełnia swoich obowiązków, czy obowiązków, na przykład ma jakąś tam, powiedzmy, jest po jakichś przejściach, może alkoholizm, może jakieś, no coś takiego, że nie jest wzorem dla tych dzieci, ale on to wie. Czy może im jakoś tak stanąć w prawdzie o sobie, powiedzieć im, słuchajcie, gdy są oczywiście dorośli już, nie? Jakoś tam dorastają. Jak to jest? Jak to poradzić?
Zawsze stanąć w prawdzie, ale największą motywacją dla tego ojca, żeby się pozbierał, jest właśnie, jedną z najwyższych motywacji jest dobro dzieci.
Nie, bo on to czuje, że, oni, może pokaże. Że dzieci nie są w ciemię bite, jak to się mówi, zauważają, że kurczę, coś tutaj...
I wtedy on ma ogromną, niesamowitą szansę.
Bo na przykład był w więzieniu kilka lat.
Szkoda. Wraca. I ma szansę teraz, od dziś do końca życia się zmieniać, żeby pokazać dzieciom, że wszystko jest możliwe.
Ale musi powiedzieć, kim jestem, kim byłem.
Nie musi opowiadać fabuły.
Tak.
Musi się przyznać, tak, popełniałem błędy. I te dzieci tam coś tam wiedzą, ale nie musi dać całej fabuły, że kogo tam zgwałcił, kogo zamordował
i tak dalej.
To pomoże. Oczyszcza. No nie da się na kłamstwie budować. Przy czym prawda to nie jest, powtarzam, fabuła całego jego draństwa z życia, prawda? Opadanie ze szczegółami, co on tam w życiu robił, prawda? I teraz, żeby dzieci taki filmik sobie miały o tatusiu. Nie. Natomiast na pewno w każdej sytuacji i małżeństwo tak samo połamane nieprawdopodobnie, jeżeli się pozbiera i się rzeczywiście... zaczyna iść w dobrą stronę, to jest niezwykle silny przekaz dla dzieci, że nie ma takiej sytuacji, w której nie można się pozbierać, prawda? Tak samo ojciec pojedynkę pogubiony, jeżeli się pozbiera. Ja mam takie przykłady, że to jeszcze o tych dwóch synach myślę pani. Można by opowiedzieć opowieść o chłopaku, który wyrósł z domu dziecka. Bez żadnych wzorów, w socjalistycznym domu dziecka. Szkoła podstawowa absolutnie bez Boga, nic w szkole średniej spotyka kapłana na katechezie i zaczyna chodzić na katechezę, chrzest, komunia, bierzmowanie, nawraca się, Pismo Święte zna lepiej ode mnie, ja stary katolik, nigdy nie odchodziłem od na prawo i na lewo, na wyrywki. I on zakłada rodzinę, uczy się, co to jest rodzina, chodzi na studium o rodzinie specjalnie, zakłada rodzinę i szczęśliwym ojcem, szczęśliwym mężem, szczęśliwym ojcem, prawda, fantastycznie funkcjonuje. Ile go to kosztowało? Dwie rzeczy. Nieprawdopodobnie konsekwentna praca nad sobą, i drugie, do bólu nawrócenie. I nie ma takiej sytuacji, z której nie można, człowiek nie może się podnieść, prawda?
A mamy teraz Wielki Post, więc szczególny czas,
dodatkowa okazja. Dodatkowa okazja, może się sobie mobilizować.
Zrewidować. Drodzy Państwo, powoli kończymy nasz program, ale nie kończymy tematu. Wizja męskości. A więc, panie doktorze, otaczamy się modlitwą za uwierzenie Panu Bogu. Potem też to wszystko robimy razem w rodzinach. Dobre też środki mieć pod ręką, a więc książki informacyjne też, żeby mieć podkład, prawda? Nie tylko, że ja czuję intuicyjnie, że tak, tylko się wesprzeć. O, tutaj warto być ojcem, szczęście mężczyzny.
Mężczyzna,
jak ojcostwo,
mężczyzna
szukać w internecie dobrych stron.
Tekst. Znaleźć dobrą wizję, taką, którą by synowi z czystym sumieniem polecił i nie skończyć na dobrych chęciach, bo to się nam często zdarza, tylko zamienić to na jakieś konkretne czyny. I jeżeli zamienimy na czyny, te czyny mogą być nawet bardzo drobne. Najlepiej o wielkości czynu świadczy, na jak długo jest. Na tydzień to jest mały czyn, ale tak do końca życia. Malutki czynnik.
Mówiąc militarnie, być tym marszałkiem wojska, strategię opracować, ale też przynajmniej jakąś w jedną bitwę stoczyć.
Wejść na tą drogę
bitwę
i pokazać żonie, dzieciom, pokazać swoją zmianę, ale zmianę poprzedzają czyny. Prawda? To będzie czyn... pocałowania żony na do widzenia, który też dzisiaj nie robił, to będzie czyn może zerwania z nałogiem, ale to może być czyn jakiejś działalności na rzecz domu, cokolwiek, co będzie na stałe wchodzi, tata się zmienił, tata lepiej funkcjonuje, tata nas będzie pociągał do tego samego, tata i mąż jednocześnie.
Czasem to, że będzie na przykład bardziej dbało o siebie, może coś posprząta, wszystko.
Ten pierwszy czyn niechby był nie za trudny, ale lepiej wskazany przez żonę, bo ona wie, co jej najbardziej przeszkadza w jego zachowaniu.
Dobrze, czyli to jest ten pierwszy krok, a Wielki Post jest czasem świetnym, żeby takie kroki uczynić. Panie doktorze, dziękuję bardzo.
Ja dziękuję.
Za tę część, bo rzeczywiście słuchało się pana z zaciekawieniem, a myślę też i czyta się bardzo dobrze, więc będziemy w kontakcie poprzez też internet, bo wiemy, tam są też pana treści.
Jest, znaczy teksty. Ja nie prowadzę swojej strony, natomiast
ale
jest sporo.
Można znaleźć, sporo, tak, bo ja dzisiaj przed programem napisałem tylko nazwisko od razu. wyskoczyło kilkanaście punktów. Doktor Jacek Pulikowski, wykładowca Studium Rodziny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oczywiście pozdrawiamy także pana rodzinę. Wiemy, że jest pan ojcem trójka dzieci.
No to powinienem powiedzieć, przedstawiając się, ale...
I pozdrawiamy żonę.
Mam jedną żonę od zawsze, 38 lat i trójkę dzieci. Szczęśliwie, bo długo czekaliśmy, ale w końcu się doczekaliśmy.
Świetnie. Dziękujemy bardzo panu doktorowi i oczywiście państwu za udział w naszej audycji w Radiu Maria i w Telewizji Trwam. Zapraszamy dzisiaj audycję dla małżonków i rodziców o 21.30 dokładnie w Radiu Maria. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za udział w tej części. Dziękuję panie doktorze.
Ja dziękuję.